7 maja 2000 roku, inauguracja zaprzysiężenia nowego prezydenta Rosji, Władimira Putina. To wydarzenie bez precedensu. Do tej pory uroczystość odbywała się w Pałacu Zjazdów, gdzie dekady wcześniej odbywały się zjazdy partii komunistycznej. Ale teraz Putin zmienił to miejsce na Wielki Pałac Kremlowski. To nie przypadek, wszak chodzi o dawną rezydencję carów. Inaugurację transmitowano w wielu międzynarodowych stacjach telewizyjnych. W pałacu obecnych było około 500 zaproszonych gości. Zanim jednak doczekali się przysięgi, musieli obejrzeć wyreżyserowany spektakl, gdy oto nowa głowa państwa przemierza pałacowe korytarze, idąc po czerwonym dywanie i przyjmując honory od wojskowych. Już wtedy po raz pierwszy zauważono dziwny dryg u Putina. Dlaczego prezydent idąc trzyma prawą rękę nienaturalnie nieruchomo? Zjawisko to będzie przez wiele lat tematem spekulacji o różnych chorobach Putina, a i samego nawyku nie wyzbył się on do dziś. W końcu nadszedł czas złożenia przysięgi. Wszystko wygląda bardzo dostojnie, ale już wtedy można było zauważyć, że w odróżnieniu od poprzedniego prezydenta, Borysa Jelcyna, ton Putina jest bardziej zdecydowany, agresywny, pewny siebie.
Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина.
Chuligan z charakterem, tak wtedy mówili o nim Rosjanie. Przed wami historia brutalnego i bezlitosnego przejmowania rządów przez człowieka, który dziś jest na ustach wszystkich możnych tego świata. Oto kulisy bezkompromisowej walki o władzę, która miała miejsce u schyłku XX wieku w Rosji. Zanim zaczniemy, muszę wam powiedzieć, co mnie zainspirowało do realizacji tego odcinka, a jest to najnowsza książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Rebis. Od Dzierżyńskiego do Putina. Służby specjalne Rosji w walce o dominację nad światem 1917-2036. Autorów przedstawiać nie trzeba. Jurij Felsztyński to dziś niemal wróg Putina numer jeden, człowiek, który bardzo blisko współpracował z zamordowanym Litwinienką. Popow to z kolei były agent KGB, który w połowie lat 90. wyemigrował do Kanady. Ich książka opisuje, jakimi metodami służby specjalne brały udział w zdobywaniu władzy w ZSRR oraz Rosji. To pozycja niemal obowiązkowa dla wszystkich zainteresowanych tematyką historii służb oraz obecnej sytuacji w Federacji Rosyjskiej. Namiary na książkę znajdziecie w opisie oraz przypiętym komentarzu pod filmem. A teraz czas na materiał. Borys Jelcyn, prezydent Rosji od 1991 roku. W roku 96 wybrany na drugą kadencję. Miała się ona skończyć w 2001 roku, ale pod koniec roku 1999 Jelcyn postanowił podać się do dymisji. To on wyznaczył Władimira Putina na swojego następcę. Anatolij Sobczak, mer Petersburga w latach 1991-1996, nieskutecznie ubiegał się o reelekcję, autor licznych defraudacji finansowych, były szef Putina, a nawet przez wielu postrzegany jako jego przyjaciel. Jurij Szutow, były współpracownik Sobczaka i Putina, z którym to bardzo się poróżnił, by wreszcie stać się jednym z jego największych politycznych wrogów, deputowany do Dumy Państwowej. Artiom Borowik, przedsiębiorca i dziennikarz, nie będzie bał się badać najbardziej tajemniczych spraw związanych z Putinem oraz FSB. Władimir Putin. W swoim życiu pełnił wiele funkcji. To człowiek służb specjalnych, były agent KGB. Od lipca 1998 roku dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB. Od sierpnia roku 99 premier Rosji, co w praktyce oznaczało przygotowywanie do prezydentury po odejściu Jelcyna. Nasza historia zaczyna się w Moskwie. Jest maj 1998 roku. W kraju rządzi prezydent Borys Jelcyn. Choć stara się rządzić twardą ręką i zwiększać swoje kompetencje, to w Rosji panuje wolność słowa, a media często pozwalają sobie na krytykę władz. To nowość w Rosji i w zasadzie jedyny taki przypadek w historii tego kraju. W 1996 roku na Kremlu pojawia się ktoś zupełnie nowy. To Władimir Putin. Zostaje zatrudniony w administracji prezydenta, ale nie jest tam ważną osobistością. Znany był niewielu osobom, mający wpływy w służbach, były oficer KGB oraz bliski współpracownik Anatolija Sobczaka, byłego mera Petersburga. Na swój pierwszy poważny moment kariery na Kremlu Putin czekał do maja 1998 roku. To wtedy został zastępcą szefa administracji prezydenta. Putin zostaje też szefem głównego zarządu kontroli i wykorzystuje to stanowisko do cna. Przeprowadza szereg bezkompromisowych kontroli w jednostkach administracji państwowej. Nie ulega wątpliwości, że pomagały mu przy tym służby dysponujące kompromitującymi dokumentami na wielu kontrolowanych urzędników. Po zakończeniu tej operacji Putin postanowił pochwalić się przed dziennikarzami o tym, jak to wymierzył sprawiedliwość kilkudziesięciu urzędnikom, którzy defraudowali publiczne pieniądze. Zadowolenie z tego powodu okazywali też przełożeni Putina. Był to jego pierwszy sukces na Kremlu. Manewr z konferencją też był mistrzostwem. W końcu do tej pory żaden z zastępców administracji prezydenta nie organizował spotkań z dziennikarzami tego typu. Rosyjska opinia publiczna usłyszała więc o Putinie po raz pierwszy, ale wciąż nie był on centralną postacią w kręgach władzy, przynajmniej jeszcze nie teraz. Zatrzymajmy się dosłownie na moment przy postaci Anatolija Sobczaka. Jest ona istotna dla dalszej kariery Putina. Sobczak był merem Petersburga w latach 1991-1996. Putin był jego bliskim współpracownikiem, może nawet przyjacielem. Jurij Felsztyński oraz Władimir Popow we wspomnianej na początku filmu książce pisali, że za tym układem kryło się coś innego niż przyjaźń. Według obu autorów Putin został wyznaczony przez KGB do kontrolowania Sobczaka w czasach, gdy był on obiecującym demokratycznym politykiem. Putin miał być jego oficerem prowadzącym. W 1996 roku, gdy Sobczak walczył o reelekcję, Putin prowadził jego kampanię. Tyle, że Sobczak wybory przegrał i wtedy zaczęły się problemy. Prokuratura zainteresowała się jego licznymi przekrętami i nadużyciami z czasu sprawowania urzędu. Gdy wkrótce miało dojść do aresztowania, Putin, który pracował już na Kremlu, zdawał sobie sprawę, że Sobczak może pociągnąć go na dno ze sobą. Dlatego załatwił mu nielegalnie wyjazd do Paryża na rzekome leczenie choroby serca, które miał nabawić się podczas przesłuchania przez prokuraturę. Sobczak zamieszkał w Paryżu i miał tam zostać dłuższy czas, przynajmniej do momentu, gdy sprawa nie przycichnie. Gest Putina odebrano na Kremlu jako symbol lojalności i poświęcenia. To wywarło wrażenie m.in. na Borysie Jelcynie i było jedną z przyczyn, dla których Putin był traktowany przez prezydenta bardzo wyjątkowo. Gdy Sobczak przebywał w Paryżu, kariera Putina nabierała rozpędu. Nie minęły 3 miesiące od ostatniego awansu, a Jelcyn mianował go szefem Federalnej Służby Bezpieczeństwa, FSB, czyli spadkobierczyni dawnego KGB. Putin czuje się zatem tak, jakby wracał do domu.
Dobry dzień. Уважаемые коллеги, я должен выполнить поручение президента и представить вновь назначенного директора Федеральной службы безопасности Владимира Владимировича Путина. Указ подписан.
На работу в органы безопасности – это возвращение в свой родной дом. Я также, как и предыдущий директор Ковалев Николай Дмитриевич, начинал с младших оперативных уполномоченных. Он в московском управлении, я в ленинградском. Это было 23 года тому назад. Повторяю, для меня это родные стены. Но это и огромное доверие со стороны президента страны, со стороны правительства.
Putin szybko przystępuje do pracy. Zaczyna od zacierania śladów dotyczących niewygodnych faktów w swoim życiorysie, jak choćby defraudację publicznych pieniędzy. Wędrówka Putina na szczyt to droga po trupach. Krótko po przejęciu urzędu szefa FSB w Rosji zaczynają znikać ludzie. Putin już wcześniej miał krew na rękach. Już od połowy lat 90. miał udział w zlikwidowaniu ludzi niewygodnych lub tych, którzy wiedzieli za dużo. Począwszy od 1995 roku, ginął kolejno dyrektor Bałtyckiej Żeglugi Morskiej Iwan Łuszczyński, wicegubernator Petersburga Michał Maniewicz, Po przejęciu przez Putina funkcji dyrektora FSB zabity zostaje przemysłowiec i kandydat na gubernatora Petersburga Dmitrij Filipow oraz wiceprzewodniczący Miejskiego Komitetu do Spraw Rynku Usług Jewgenij Agariew. Następnie zamordowana zostaje deputowana Galina Starowojtowa. Ta lista będzie w przyszłości o wiele dłuższa. To początek zbrodniczej działalności Putina oraz służb. To ludzie, którzy nie cofną się przed niczym. Krystyna Kurcza-Predlich w biografii poświęconej Putinowi pisała wprost: wiele wskazuje na to, że gdyby ludzi, których śmierć może być związana z Władimirem Putinem, pochować w jednym miejscu, ich groby zajęłyby niemałą aleję cmentarną. Ginęli od strzałów, od trucizn, od ataków serca, choć byli w pełni zdrowi, w wypadkach drogowych lub niewyjaśnionych okolicznościach. Putin szybko znalazł kozła ofiarnego, którego oskarżono o zamordowanie części z tych osób. Był to Jurij Szutow, który w przeszłości już dawał się we znaki Putinowi. Zostaje on zatrzymany, a następnie zesłany do łagru i oczekiwał na wyrok sądu. Putin miał osobiście doglądać swojego więźnia, ale na sądy nie miał jeszcze tak dużego wpływu, jaki by chciał, a na wyrok trzeba będzie jeszcze poczekać. Wrócimy do tej sprawy za chwilę. Tymczasem w Moskwie Putin zdobywa coraz większe zaufanie prezydenta Borysa Jelcyna. W jego oczach to lojalny i pracowity funkcjonariusz. Putin zbliżył się też do jego rodziny. Sam prezydent uważał go za prawdziwego, cytuję, generała, inteligentnego męża stanu z odpowiednim kręgosłupem moralnym. To człowiek będący przeciwwagą dla mających spore poparcie komunistów, ale w tej wydawałoby się idyllicznej relacji Jelcyn-Putin istnieje pewien mankament. Putin był w posiadaniu dowodów na przekręty córki Borysa Jelcyna, Tani, która była jednym z oficjalnych doradców prezydenta. Czy to przeważyło, że wiosną 1999 roku Borys Jelcyn wyznaczył Putina na swojego następcę? Nie ma w tej sprawie jasności. Faktem natomiast jest, że znany zaledwie kilku osobom na Kremlu Władimir Putin otrzymał z rąk prezydenta stanowisko premiera Federacji Rosyjskiej, a w Rosji to oznaczało jedno. Ten, kto jest premierem, będzie za chwilę startował na prezydenta i będzie w tym wyścigu faworytem z silnym zapleczem poparcia na Kremlu. To wielki triumf Putina oraz służb, ale wielu nie kryło zdziwienia tą nominacją. Uzupełnijmy więc chronologię, aby całość była przejrzysta. Otóż decyzję o wyborze Putina na premiera, czyli de facto przyszłego prezydenta, Jelcyn podjął wiosną 1999 roku. Z nikim jednak tą wiedzą się nie podzielił, nawet samym zainteresowanym. I teraz nasuwa się kluczowe pytanie. Dlaczego dopiero w sierpniu Putin otrzymał oficjalną nominację? Dlaczego musiał tak długo czekać? Czas, aby przedstawić wielką intrygę, bez której Putin nigdy nie zostałby prezydentem. Borys Jelcyn w swoich wspomnieniach nie daje nam jasnej odpowiedzi, dlaczego Putin musiał czekać na nominację aż do sierpnia, ale w jednym z fragmentów wspomnień napisał: Putin powinien pojawić się nagle, nieoczekiwanie, kiedy nasi polityczni oponenci zaprezentują wszystkie swoje atuty, kiedy walka polityczna wejdzie w decydującą fazę, wtedy stanowczość Putina, jego konsekwencja, najbardziej się przydadzą. W maju dla niepoznaki Jelcyn powołał na stanowisko nowego premiera. Był to Siergiej Stiepaszyn, który nie znając kulis całej akcji, uznał to za namaszczenie go na przyszłego prezydenta. Ale Stiepaszyn premierem miał być tylko tymczasowo. Jest 5 sierpnia 1999 roku. Borys Jelcyn spotyka się z Władimirem Putinem i wyjawia mu swoje plany względem niego, że to on zostanie nowym premierem i przyszłym prezydentem. Szef FSB zdaje sobie sprawę, jak daleko zaszedł i jak wielka szansa mu się przytrafiła. Krótko po tym Jelcyn w swoim gabinecie rozmawia ze Stiepaszynem oraz Aleksandrem Wołoszynem, szefem administracji prezydenta. Wywiązuje się krótki, ale dosadny dialog. Siergieju Wadimowiczu, podjąłem dziś decyzję w sprawie odwołania pana ze stanowiska premiera. W Dumie przedstawię kandydaturę Władimira Putina. Stiepaszyn odpowiada, wyraźnie zakłopotany. Borysie Nikołajewiczu, to decyzja przedwczesna. Myślę, że to błąd. Wówczas wtrąca się Wołoszyn. Siergieju Wadimowiczu, ale prezydent podjął już decyzję. Wówczas Stiepaszyn poprosił o rozmowę w cztery oczy z Jelcynem. Zapewniał o swojej lojalności i oddaniu, ale nic nie wskórał. Jego czas się skończył. Putin miał zostać nowym premierem i nowym prezydentem Rosji. Wielu miało jednak wątpliwości. W parlamencie nominację odebrano z zaskoczeniem, gdyż Putin zdawał się być kompletnie anonimową postacią. Były wicepremier, a następnie opozycjonista zabity przez ludzi Putina w 2015 roku, Borys Niemcow, również nie ukrywał zaskoczenia z tak szybkiego awansu postaci na Kremlu niemal anonimowej. Dobrze znałem Władimira, niczym się nie wyróżniał spośród szarej masy urzędników państwowych i nigdy nie miał wyjątkowych zasług wobec ojczyzny. Był tak niezauważalny, że nic o nim nie wiedział nawet mój asystent. Wybór następcy wywołał u mnie szok. Nie mogłem uwierzyć, że mało komu znanego, niezauważalnego pułkownika KGB FSB można było pół roku później wybrać na najwyższe stanowisko w państwie. To rzeczywiście dosyć dziwna sprawa, w końcu aby móc ubiegać się o stanowisko prezydenta, zazwyczaj trzeba być osobą rozpoznawalną, brać udział w wiecach i debatach, pełnić najważniejsze funkcje w państwie lub popularnej partii. Tymczasem kandydatura Putina na premiera została przepchnięta w parlamencie, gdyż miał on poparcie Jelcyna. Putin był dla wielu człowiekiem znikąd, a w ciągu pół roku od nominacji na premiera zostanie prezydentem. To wszystko do dziś budzi wiele podejrzeń. Nowy premier wchodzi do władzy tak jak miało być, z przytupem. Jeszcze tego samego dnia, gdy Jelcyn przedstawił go w Dumie, Putin staje na czele armii i rozkazuje rozpocząć działania zbrojne w Czeczenii. Rosyjskie bomby spadły na zbuntowaną republikę, domy równano z ziemią, znów ginęły tysiące cywilów. Ale spodziewanej popularności Putin nie zdobył. Dlaczego? Z prostego powodu. Dla przeciętnego Rosjanina sierpień to wakacje. Polityka schodzi w tym czasie na drugi plan. Dlatego inwazja na Czeczenię dla Putina to za mało. Potrzeba było czegoś więcej. Putin to świetny aktor i wtedy, 22 lata temu i dziś, gdy manipuluje narodem jak marionetkami. W 1999 roku przekonywał publicznie, że jemu samemu na prezydenturze nie zależy, że robi to wszystko tylko z pobudek patriotycznych, że jego akcja w Czeczenii ma tylko zahamować rozpad państwa. Ale prawda była inna. Putin dobrze wiedział, co robi i dlaczego. Ponieważ w sierpniu tak zwana operacja specjalna w Czeczenii nie budziła spodziewanego zainteresowania wśród Rosjan, Putin postanowił przypomnieć o sobie we wrześniu. Tym bardziej, że jako anonimowy niemal polityk we wstępnych sondażach cieszył się ledwie 2% poparciem narodu. Ale wkrótce wszystko miało się zmienić.
W sobotę wieczorem w 9:45 w городе Буйнакске około 5-etażnego domu взорвалась адская машина.
Сила заряда была такова, что два подъезда были полностью уничтожены. Сейчас вы видите кадры, снятые оператором буйнакского телевидения в первые минуты после взрыва. Люди в свете автомобильных фар пытаются растащить завалы.
Улица Гурьянова, 19. Большинство жителей этого района уже спят или готовятся ко сну. Но ровно в полночь раздается мощный взрыв. Шестиподъездное 9-etażное здание рассечено на две части. Два подъезда жилого дома полностью уничтожены, деформированы даже конструкции соседних строений.
Сегодня день траура. На нас обрушилось новое горе. Снова прогремел взрыв. Снова жертвы. Еще один ночной взрыв в Москве.
Личное здание полностью разрушено. По данным на этот час, 36 человек погибли, из них 18 несовершеннолетних в возрасте от 1 до 18 лет.
Совершенно очевидно, что это террористический акт. Трудно назвать этих людей людьми. Их даже зверями назвать нельзя. Если это звери, то бешеные. Это вызов уже не государству. Это вызов народу. И поэтому ответ должен быть соответствующий.
4 września dochodzi do zamachu bombowego w miejscowości Buynaksk w Dagestanie. Giną 64 osoby. W kolejnych dniach dochodzi do dwóch podobnych zamachów w Moskwie, w których zginęło ponad 200 osób. W Rosji zapanowało napięcie, wielu obywateli było w szoku. Ludzie są bliscy paniki. W budynkach masowo przeszukuje się piwnice w poszukiwaniu ukrytych ładunków. Zapanowała psychoza strachu. Następny zamach miał miejsce w Wołgodońsku, gdzie śmierć odniosło 17 osób. Napięcie sięga zenitu. Wówczas 22 września wydarzyło się coś intrygującego i niepokojącego. W Riazjaniu w okolicach godziny 21 kierowca autobusu zauważył, jak dwie osoby przenoszą czarne worki z samochodu do 12-piętrowego budynku. Wszystko wyglądało bardzo podejrzanie. Kierowca wzywa milicję, która na miejscu stwierdza ładunek wybuchowy. Sprawców nie udało się złapać, ale ich powiązania z FSB były oczywiste. W piwnicy znaleziono stosowany przez służby heksogen, a operatorzy centrali telefonicznej wyłapali rozmowy sprawców konsultujących się ze swoimi mocodawcami wywiadowcami z FSB. Dwa dni później na zorganizowanej konferencji prasowej wątpliwości rozwiać miał Nikołaj Patruszew, świeżo upieczony szef FSB. Sęk w tym, że zamiast je rozwiać, tylko pogorszył sprawę, gdy zaczął plątać się w wypowiedzi, sugerując, że były to tylko ćwiczenia, a zamiast ładunku w budynku znajdować miał się cukier. Był to kompletny absurd, ale przez następne dni państwowa telewizja umacniała to dziwaczne wytłumaczenie. Putin również bagatelizował sprawę, a na przyjęciu dyplomatycznym jakby nigdy nic powiedział. Nie sądzę, żeby to była jakaś wpadka. Jeśli te worki z materiałami wybuchowymi zauważono, to plus przynajmniej taki, że ludność reaguje właściwie na zdarzenia w kraju. Dokumentację objęto ścisłą tajemnicą, a każdy, kto próbował badać szerzej tę sprawę, ginął w niewyjaśnionych okolicznościach, jak choćby członkowie komisji społecznej mającej wyjaśnić ten niedoszły zamach. Do dziś nie wiadomo, kto naprawdę podłożył ładunki w czterech budynkach, ale wielu historyków, publicystów, ludzi rosyjskiej opozycji oraz zachodnich komentatorów jednoznacznie wskazywało na Putina, Patruszewa i podległe im FSB. Wątpliwości nie mają też Jurij Felsztyński oraz Władimir Popow, którzy także opisali kulisy tych zamachów, podawali nazwiska i daty, a całość podsumowali następująco. Największe ataki terrorystyczne w historii Rosji pochłonęły życie około 300 osób i posłużyły jako formalny pretekst do rozpoczęcia wojny na pełną skalę przeciwko Republice Czeczeńskiej, podczas której zginęło wiele tysięcy ludzi i która milionom zrujnowała życie. Ponad 20 lat później, nawet według FSB, ani jeden Czeczeń nie brał udziału w tych wszystkich atakach. Ani jeden, nawet według FSB. Cel był oczywisty. Putin, oskarżając o zamachy Czeczenów, miał rozbudzić w Rosjanach poparcie dla wojny w Republice. To premier miał zostać tym, który weźmie sprawy w swoje ręce, zjednoczy naród rosyjski przeciwko wspólnemu wrogowi, zlikwiduje terrorystów i pokaże światu, jak Rosja wstaje z kolan, a on sam zasługuje, by być w przyszłości jej prezydentem. W swojej historycznej już mowie z końca września Putin zapowiedział ostro: będziemy prześladować terrorystów wszędzie. Jak ich na lotnisku złapiemy, to na lotnisku i proszę wybaczyć, jeśli w toalecie ich złapiemy, to i w wychodku ubijemy. Ludzie w Rosji szybko zapomnieli o kompromitującej wpadce FSB z Riazania. Zamiast tego skupili się na Putinie, który wojną i rzekomą walką z terroryzmem zaczął swoją kampanię wyborczą. W zapomnienie poszło 2% poparcie, gdy Putin zaczął pojawiać się w szkołach, telewizji, szpitalach i na wsiach. Odwiedzał jednostki wojskowe, rozmawiał z żołnierzami i wręczał odznaczenia. Jest młody i energiczny, pozuje na wysportowanego, nie pije. Stanowi wyraźny kontrast do tego, do czego przyzwyczaił Jelcin. W tle rozgrywał się dramat w Czeczenii. To dziesiątki tysięcy zabitych cywilów, tysiące dzieci i kobiet, tysiące kalek. Putin wokół wojny z Czeczenią buduje swoją kampanię wyborczą w przyszłych wyborach prezydenckich. W końcu nastał kluczowy dzień. Jest grudzień 1999 roku, trzeci rok drugiej prezydentury Jelcyna. Choć do końca pozostały mu jeszcze 2 lata, prezydent ma dość, chce zrezygnować. Borys Jelcyn o swojej decyzji nie poinformował nikogo z wyjątkiem jednego człowieka, swojego następcy, Władimira Putina. 14 grudnia spotkali się w podmiejskiej rezydencji prezydenta. Jelcyn oznajmił Putinowi, że zamierza przedwcześnie ustąpić z funkcji głowy państwa i chciałby, aby to Putin przejął tymczasowo kompetencje prezydenta do czasu nowych wyborów w 2000 roku. Jeśli wierzyć wspomnieniom Borysa Jelcyna, ich wspólna rozmowa wyglądała następująco. Borysie Nikołajewiczu, przecież pan sam wie, że to dość ciężki kawałek chleba. Nie wiedziałem, że tak będzie, a jednak musiałem dokonać wyboru i dokonałem, teraz pan musi dokonać wyboru. Putin kontynuował swoją kurtuazję. Borysie Nikołajewiczu, Rosja pana potrzebuje, bardzo mi pan pomaga. Bardzo ważne jest to, że pracujemy razem, a może lepiej byłoby zaczekać do końca kadencji. Jelcyn ucina. To jak będzie? Nie odpowiedział pan na moje pytanie. Putin więc odpowiedział. Zgadzam się, Borysie Nikołajewiczu. Władimir Putin szykował się zatem przedwcześnie do objęcia urzędu prezydenta. 31 grudnia 1999 roku Borys Jelcyn zaszokował rosyjski naród, oznajmiając swoją decyzję o rezygnacji. Putin wkraczał więc w nowy rok jako pełniący obowiązki prezydenta. To, co powiedział 31 grudnia w państwowej telewizji do swoich rodaków, dziś brzmi co najmniej jak ponury żart.
Drodzy przyjaciele, Сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. Сегодня на меня возложена обязанность главы государства. Через 3 месяца состоятся выборы президента России. Обращаю внимание на то, что ни минуты не будет вакуума власти в стране. Не было и не будет. Я хочу предупредить, что любые попытки выйти за рамки российских законов, за рамки Конституции России, будут решительно пресекаться. Свобода слова, свобода совести, свобода средств массовой информации, права собственности – эти основополагающие элементы цивилизованного общества будут надежно защищены государством.
Najważniejsza rozgrywka miała dopiero nastąpić. To wybory rozpisane na marzec 2000 roku. Wybory, w których Putin był faworytem, ale nie jedynym kandydatem. Dlatego nie może on sobie pozwolić na wpadki w toku kampanii. Tym bardziej, że wolność słowa w Rosji nadal obowiązuje. Kampania zaczęła się więc na dobre. Od momentu, gdy Putin objął tekę premiera, wiele niewygodnych dla niego spraw zaczęło wychodzić niespodziewanie na światło dzienne, a spokojna droga po fotel prezydenta stawała pod znakiem zapytania. Pierwsza poważna wpadka to oczywiście nieudolny zamach FSB z Riazania, ale który Putin wyciszył wojną w Czeczenii. W listopadzie za to doszło do kolejnej bardzo poważnej afery, która mogła podważyć autorytet Putina w oczach Rosjan. Służby popełniają kolejny błąd. Otóż media poinformowały, że schwytano sprawcę większości tajemniczych mordów z drugiej połowy lat 90. Sprawcą miał być deputowany Jurij Szutow, o którym wspominaliśmy już wcześniej. Szutow to od lat zadeklarowany przeciwnik Putina, który nagłaśniał jego przekręty finansowe. Teraz przyszło mu zapłacić za to najwyższą cenę. Stał się on kozłem ofiarnym oczekującym na wyrok za morderstwa, których nie popełnił. Sęk w tym, że z braku dowodów sąd go uniewinnił, dodając przy tym, że materiał dowodowy został sfabrykowany. A co jeżeli Szutow zacznie teraz za dużo mówić dziennikarzom? Są to jeszcze czasy wolności słowa w Rosji i niektóre media pozwalały sobie na uszczypliwości w stosunku do władz. Putin nie mógł dopuścić do tego, by prezydentura z tego powodu wyrwała mu się z rąk. Dlatego Rosjanie przecierali oczy ze zdumienia, gdy po uniewinniającym wyroku do sali sądowej wpadli ubrani w kominiarki uzbrojeni funkcjonariusze FSB i dokonali brutalnego zatrzymania Szutowa. Następnie został on bestialsko pobity, co skutkowało kalectwem. Przekaz był oczywisty. Szutow ma milczeć i czekać na tym razem bardziej, w cudzysłowie, przygotowany proces. To nie był koniec wpadek przed wyborami. Kampania wchodziła w najostrzejszą fazę i to wtedy pojawiła się wiadomość, która mogła być prawdziwą bombą dla dziennikarzy. W styczniu 2000 roku Putin był praktycznie wszędzie. W gazetach, telewizji oraz radio. Media żyły jego osobą, dociekały historii jego życia, o której sam zainteresowany niezbyt dużo mówił. Oficjalna wersja informuje o tym, że rodzice Putina w 2000 roku już nie żyli, a oboje pochodzili z Petersburga. Co ciekawe, ojciec też zmarł stosunkowo niedawno, w sierpniu 1999 roku. Dziś wiemy, że Putin kłamał, a jego oficjalna biografia zataiła pierwsze 9 lat jego życia. Jurij Felsztyński oraz Władimir Popow widzieli w tym wszystkim rękę służb. Wraz ze śmiercią rodziców Putina w Leningradzie zamknięty został bardzo ważny rozdział jego biografii, a odpowiedzi na tak wiele pytań zostały na zawsze pogrzebane. Tak jakby ktoś w 1999 roku oczyścił Putinowi drogę na Kreml, tworząc dla niego nieskażoną biografię odpowiednią dla prezydenta Rosji. Na początku stycznia w jednej z gruzińskich gazet pojawił się artykuł pod tytułem „Tak, jestem matką Wołodii”. Była to rozmowa z kobietą, która podawała się za prawdziwą matkę prezydenta, Wierą Nikołajewną z domu Putin. Tyle, że wraz z niezależnymi dziennikarzami z Rosji, którzy zaczęli odwiedzać tę niewielką gruzińską wioskę, pojawili się też funkcjonariusze FSB. Skonfiskowali oni większość zdjęć z okresu wczesnego dzieciństwa Putina, który w rzeczywistości nie pochodził z Leningradu, a był bękartem pochodzącym z gruzińskiej wsi, mocno nadwyrężyłaby jego wizerunek. W tym miejscu pojawia się kolejna postać ważna dla naszego odcinka. To Artiom Borowik, dziennikarz i wydawca gazet w Rosji. Prowadził też program telewizyjny i słynął z rzetelności oraz odwagi. Oto fragment jednego z wywiadów, którego udzielił podczas trwającej kampanii.
To fantastyka. To, co pokazała Rosja, jak można za 6 miesięcy człowieka z niczego zrobić realnym президентом, ну, Борис Абрамович не зря говорил, что он из любой обезьяны сделает, да?
Na początku 2000 roku Artiom Borowik wciąż badał sprawę wysadzonych budynków w Rosji, a w styczniu zbierał materiały o Wierze Nikołajewnie, prawdziwej matce Putina. W marcu szykowała się prawdziwa bomba w postaci artykułu na jej temat w jednej z gazet Borowika. Ale wtedy stało się coś, co zaszokowało wszystkich niezależnych dziennikarzy w Rosji, którzy w jakikolwiek sposób interesowali się tą sprawą. 9 marca 2000 roku, na kilkanaście dni przed wyborami, Artiom Borowik wraz z paroma innymi osobami wsiadł na pokład samolotu Jaka-40. Zaledwie kilka sekund po starcie samolot zaczął spadać i rozbił się o beton lotniska w Szeremetiewie. Na miejscu błyskawicznie pojawili się funkcjonariusze FSB, a z wraku zabrali zgromadzone przez Borowika dokumenty. Śledztwo oznaczono klauzulą ściśle tajne. Wyjaśnienia nigdy się nie doczekaliśmy. Tak kończyli wszyscy ci, którzy chcieli nadal korzystać z wolności mediów. I tak Putin mordował wszystkich, którzy odważyli się stanąć mu na drodze. Kilka dni później władze szeroko rozreklamowały propagandowy gniot Putina. Była to niewielka książeczka pod tytułem Rozmowy z Władimirem Putinem, gdzie przyszły prezydent przedstawił własną wersję swojego dzieciństwa. Teksty o jego prawdziwej matce pojawiły się w gazetach dopiero miesiąc po wyborach, ale było już za późno i nikt nie potraktował ich poważnie. Nie skończyła się afera z matką, a już pojawił się kolejny problem. Z emigracji wrócił dawny znajomy, Anatolij Sobczak. Do Rosji wrócił już w czerwcu 1999 roku, gdy Putin szykował się do objęcia teki premiera. Wzrost znaczenia Putina ośmielił go do powrotu do kraju. Sobczak miał nadzieję, że uda mu się w wyniku wyborów dostać do parlamentu, ale na tym polu poniósł dotkliwą klęskę. Putin postanowił więc zaproponować mu jakieś stanowisko i uczynił swojego byłego szefa tak zwanym uprawnionym reprezentantem, który miał prowadzić agitację na rzecz przyszłej głowy państwa podczas wyborów. Problem w tym, że Sobczak zaczynał dużo mówić, o wiele za dużo. Najpierw zdawał się odżegnywać od idei demokratycznych, nazywając Putina nowym Stalinem. Co więcej, gdy w lutym Putin przedstawiał dziennikarzom własną wersję swojej biografii, Sobczak bez pardonu opowiadał o dawnych czasach i wspólnej młodości, a wspominając dawne czasy, przedstawiał je zupełnie inaczej niż Putin. Dlatego Sobczak zaczynał być coraz bardziej niewygodny. Poza tym ciążyły na nim wciąż stare zarzuty ze strony prokuratury. A co jeśli tam zacznie mówić za dużo i pociągnie Putina za sobą na dno? Dlatego Putin zaczyna działać. W lutym 2000 roku nieoczekiwanie wysłał Sobczaka do Kaliningradu, gdzie miał on poprowadzić kampanię. Sprawa ta była dosyć dziwna, bo Putin poprosił o to dosyć nagle, bez wcześniejszego uprzedzenia. Chodziło o to, by Sobczak udał się tam sam, bez żony. Nieświadomy niczego Sobczak wyjechał więc do obwodu kaliningradzkiego, ale żywy już stamtąd nie wrócił. Oficjalnie dostał zawału w pokoju hotelowym. Okoliczności śmierci od początku były podejrzane. Prokuratura wszczęła nawet śledztwo w sprawie morderstwa, ale po 3 miesiącach zostało ono umorzone. 24 lutego odbył się pogrzeb Sobczaka. Putin wyglądał na osobę wstrząśniętą i wzruszoną. Zachowały się strzępy nagrań z tego wydarzenia.
On nie tylko przypadał nam prawa, jak systemu znaniej. On uczył nas думać swobodnie i wyrażać swoje myśli odkryto. Анатолий Александрович Собчак был одним из самых ярких политиков современной России.
Ludzie giną, ale kampania wyborcza trwała w najlepsze. Putin stawał się wprawdzie głównym faworytem, ale jego przeciwnicy również mogli liczyć na spore poparcie. Wśród nich było dwóch poważnych kandydatów: Gennadij Zyuganow oraz Grigory Jawliński. Zyuganow to komunista, jeden z przywódców komunistycznej partii Federacji Rosyjskiej, która wciąż rozbudzała sentymenty wśród Rosjan tęskniących za ZSRR. Jawliński to przeciwnik wojny w Czeczenii. Był liderem opozycyjnej i niechętnej wobec Borysa Jelcyna partii Jabłoko. Putin odmawiał debaty tak z jednym, jak i drugim. Prowadził w sondażach i nie miał zamiaru odpowiadać na niewygodne pytania. Dalsza część kampanii wielu obserwatorom z zagranicy przypominała parodię. Nie było debat, i sam Putin nie zabiegał osobiście o głosy. Uważał, że jest to poniżej jego godności. Wszystko tak naprawdę kręciło się wokół wojny w Czeczenii oraz książki o przyszłym prezydencie. W oczach Rosjan miał pozować na człowieka, z którym nie warto zadzierać. Silny i zdecydowany. To prawdziwe oblicze cara, a może nawet samego Stalina. Tydzień przed wyborami Putin publicznie filmował się pilotując myśliwca lądującego w zniszczonym Groznym. Oczywiście telewizja nie pokazywała całej prawdy, że Putin był tylko drugim pilotem, że leciał z bardzo dużą obstawą. Kamery nie zarejestrowały też tego, że jakikolwiek ruch w powietrzu i na ziemi został odcięty. Celem tej szopki jest zwycięstwo w wyborach i to już w pierwszej turze. Jakikolwiek inny wynik będzie nie do przyjęcia i może zostać uznany za porażkę. Pierwsze wyniki nie były dla Putina pomyślne. Krystyna Kurcza-Predlich podawała, że licznik zatrzymał się na 44,5% głosów. Z kolei inna autorka jego biografii, pochodząca z Rosji reporterka Masha Gessen, podawała, że Putin zdobył zaledwie 30% poparcie. Niezależnie od tego było oczywiste, że w pierwszej turze wygrać się nie da. Ale ktoś taki jak Putin nie będzie hańbił się dogrywką, debatami czy podlizywaniem się wyborcom przed drugą turą. Nie. To nie w jego stylu. Dlatego do akcji przystępują służby. W kilka godzin wynik Putina sięgnął ponad 52%. Wybory fałszowano na potęgę. Któż by dzisiaj doliczył się wszystkich głosów oddanych na dalekiej Syberii czy Uralu? W innych regionach też nie brakowało oszustw. Wrzucano wypełnione karty tych, którzy nie brali udziału w głosowaniu. Fałszowano protokoły, dopisywano nazwiska wyborców, którzy już nie żyli. Poza tym zadziwiające było też to, że w Czeczenii, którą Putin nakazał bombardować, przeciwnik wojny, Jawliński, otrzymał zaledwie 35 tysięcy głosów, a Putin prawie 6 razy tyle. Aby jeszcze bardziej podkreślić przewagę, odbierano głosy pozostałym kandydatom i przekazywano je Putinowi. Ostateczne oficjalne wyniki wyglądały następująco. Władimir Putin otrzymał 53,4% głosów, Gennadij Zyuganow 29,4%, Grigorij Jawliński 5,8%. Teraz nadszedł czas na inaugurację w Wielkim Pałacu Kremlowskim. W sumie to nawet nie inauguracja, nawet nie zaprzysiężenie, to prawdziwa koronacja na cara. Rosja miała nowego przywódcę, agresywnego i brutalnego, z krwią na rękach ofiar, tak w Rosji jak i w Czeczenii. Pierwszy etap drogi po trupach osiągnął swój kres, ale w okresie prezydentury niewygodni ludzie w Rosji nadal będą znikać. W ciągu najbliższych 20 paru lat lista zabitych znacznie się wydłuży. Międzynarodowa opinia publiczna od razu dostrzegła, że będzie to inna prezydentura niż ta Jelcyna. Polski reporter Jacek Pałasiński podczas rozmowy z Krystyną Kurcza-Predlich na temat Putina wspominał, jak sam pierwszy raz zetknął się z nowym prezydentem Rosji.
Jelcyn bardzo szanował wszystkich dziennikarzy, a tych,
którzy... Byłem na kilku jego konferencjach prasowych. Konferencje prasowe z nim to były imprezy towarzyskie. Można było żartować o wszystko, pytać, on odpowiadał. Przeważnie nie był trzeźwy, co dodawało jeszcze dużego luzu. I potem przyjechał nagle Jelcyn. Jako pełniący obowiązki jeszcze chyba przyjechał po raz pierwszy. I wszyscy mieli przekonanie, że skoro Jelcyn go wybrał, to będzie tak samo. No i żarty, śmichy, chichy, pytania jakieś takie jedno przez drugie do Putina, który do nas wyszedł, a on z kamienną twarzą nie drgnął i na żadne pytanie, na któreś tak, jakieś takie bezczelne pytanie nie odpowiedział. Odwrócił się do swojego rzecznika prasowego, który za nim stał. I powiedział po rosyjsku, cicho, ale na tyle, że ja usłyszałem. Proszę wziąć nazwiska wszystkich tych dziennikarzy. Teraz poinformować ich, że takich pytań się prezydentowi Rosji nie zadaje.
Po przejęciu władzy Putin szybko wydaje nowe dekrety. Jeden z nich obejmuje nową rosyjską doktrynę wojskową wraz z wystąpieniem o prawo do wykorzystywania broni atomowej. Cytuję, jeżeli wszystkie inne środki rozwiązania konfliktu zostaną wyczerpane lub zostaną uznane za nieskuteczne. Coraz więcej decyzji klasyfikowano jako tajne. Wolność słowa powoli odchodziła w zapomnienie. To był koniec demokracji w Rosji. Władze przejęły służby. Ginęli kolejni polityczni przeciwnicy Putina. Inni próbowali uciec lub emigrować. Wśród nich była m.in. mająca status celebrytki, córka zabitego Anatolija Sobczaka, Ksenia, która w drugiej dekadzie XXI wieku stanęła po stronie antyputinowskiej opozycji, a dziś krytykuje inwazję na Ukrainę oraz powszechną mobilizację. Gdzieś w zapomnieniu, w obskurnej celi dogorywała jeszcze inna ofiara Putina. Jurij Szutow, ten sam, którego próbowano wrobić w morderstwa polityczne. Co się z nim stało, gdy Putin przejął władzę? Prokuratura znów zajęła się sprawą udowodnienia mu za wszelką cenę morderstw, których nie popełnił. Pobicia i fatalne warunki w areszcie uczyniły z Szutowa kalekę na wózku. Na żałosnym spektaklu zwanym rosyjskim procesem sądowym Szutow tracił co chwilę przytomność, gdyż w ramach protestu rozpoczął głodówkę. Farsę w sądzie dopełniło pozbawienie go pomocy od adwokatów oraz wykluczenie z obecności na przebiegu procesu. W 2006 roku po nierzetelnym procesie skazano go na dożywocie. Zmarł w grudniu 2014 roku. Takich osób jak Szutow, ofiar putinowskiego systemu, było o wiele więcej. Litwinienko, Niemcow, Politkowska i wielu innych, skazywani przez nierzetelne sądy, skrycie mordowani, stanowią dziś sumienie rządów Nowej Rosji. Rosji Władimira Putina, która teraz na Ukrainie zbiera swoje najbardziej krwawe żniwo.